Jest 8:30.
Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest dziś Krystyna Szymańska, dyrektor Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, temat, który od kilku dni robi furorę, czyli o smogu mówić dzisiaj będziemy, bo gazety w ostatnich dniach pełne były informacji o smogu. Smog znowu atakuje, pisała wczorajsza Rzeczpospolita, którą mam przed sobą. Ale zacznijmy od wyjaśnienia. Czym jest smog? Co to jest smog?
Smog to jest mieszanina różnych związków chemicznych wydzielanych podczas procesu spalania, a proces spalania dotyczy ciepłowni, niskiej emisji, czyli indywidualnych źródeł, komunikacji i do tego dokładają się niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli powiedziałabym, jeżeli jest wilgotne powietrze, to wszystko razem powoduje taką szarą, gęstą mgłę, która w 1952 roku w Londynie zabiła 4000 osób.
Mm-hmm. To o tę naturę smogu chciałbym zapytać. Ten smog to się ściele na ziemi, bliżej ziemi, czy unosi się, jak mieszkamy w wieżowcu, to zagrożeni są mieszkańcy tych niższych pięter, czy tych wyższych, a może środkowych?
Generalnie rzecz biorąc, do wysokości gdzieś 40 metrów, bo tak to się określa w tej chwili, to są właściwie wszyscy zagrożeni, czyli w Gdańsku można byłoby powiedzieć, że ten wieżowiec byłby na najwyższych piętrach, byłby w lepszym. Tam można się gromadzić i oddychać lepszym powietrzem, ale to wszystko zależy od warunków meteorologicznych, tak zwanej warstwy mieszania, czyli powiedziałabym od tego, jak wiatr wieje i jak silnie wieje, od tego zależy, bo czasami to jest bardzo, bardzo wysoko.
Mm-hmm. To jeszcze o tym składzie, bo mamy wiele stacji pomiarowych w całej Polsce, także na Pomorzu, także w Trójmieście. Ja otworzyłem AM8 Gdańsk-Wrzeszcz. Widzę, że jakość powietrza jest dobra. To jest powód do zadowolenia, że jest dobra?
Tak, ale proszę pamiętać o tym, kochani słuchacze, że bardzo dobra jakość powietrza to jest właśnie to, do czego dążymy. Pan redaktor wspomniał o stacjach mierzących w całej Polsce. To są, przypominam wszystkim, to są stacje referencyjne, których wyniki są uznawane w Komisji Europejskiej. W tej chwili w Polsce pojawiło się zjawisko stosowania innych, tańszych, szczególnie Chińczycy w tym produkują za parę groszy czujników, ale proszę się tymi wynikami nie sugerować, bo one chyba raczej zarządzają bardziej naszym strachem, emocjami niż obiektywnymi wynikami.
Jeżeli patrzymy na wyniki tych stacji pomiarowych, to na co zwracać uwagę, jak czytać te wyniki? Mamy taki wskaźnik PM10, pył zawieszony.
To są cząstki pyłu, które tak mają niewielki wymiar, że zatrzymują się w tchawicy i nie przychodzą do krwiobiegu. Także można powiedzieć, że jeżeli ten znacznik, ten marker, inaczej powiedziawszy, ten PM10 ma kolor niebieski, nawet do zielonego, to można, powiedziałabym, nie stosować żadnych zasad prewencyjnych. Jeżeli on jest właśnie na tym poziomie, to można spacerować.
Natomiast pył zawieszony kto produkuje?
Pył zawieszony produkujemy wszyscy. Począwszy od ulic, od samochodów, od spalania czegokolwiek, najbardziej właśnie niskokalorycznych paliw stałych, no i oczywiście zakłady przemysłowe. I tu, jeżeli pan redaktor pozwolił, to bym wtrąciła.
Proszę. Mhm.
Gdybyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy w 97 roku w Gdańsku, gdzie w Śródmieściu króluje ciepłownia Oławianka, gdzie rafineria nie realizuje swoich programów, gdzie istnieją zakłady fosforowe ze swoimi również emisjami, również i pyłu, i dokładamy do tego właśnie naszą indywidualną, wielką emisję komunikacyjną, bo naprawdę wzrost był straszny, to myślę, że Trójmiasto mogłoby być w czołówce niektórych właśnie miast, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Czyli przez 20 lat zrobiono bardzo, bardzo dużo dzięki, powiedziałabym, wysiłkowi zakładów przemysłowych, takich jak ciepłownia, gdańskie zakłady, grupa Lotos, ale mówię również to, że polityka miasta temu sprzyjała. Natomiast na poziomie indywidualnego ogrzewania tu zatrzymaliśmy się.
Co znaczy zatrzymaliśmy się na poziomie indywidualnego ogrzewania?
ponieważ posiadając duże źródło ciepła, bardzo duże źródło ciepła, nie wykorzystaliśmy tego do centralizacji.
Myśli pani o elektrociepłowni?
Tak, tak. Teraz PGJ Ciepło, tak się chyba nazywa. Nie wykorzystaliśmy tego, żeby miasta i Gdańsk, Sopot i Gdynia zostały podłączone do centralnego źródła i wyeliminowały tą niską emisję.
Ale wydaje się, że wiele mieszkań, wiele domów jest podłączonych do centralnego ogrzewania. To nie jest tak, że nie wiem, są wielkie plamy, gdzie nie ma doprowadzonego ciepła systemowego, tak zwanego.
No, panie redaktorze, tutaj muszę sprostować, bo są takie dzielnice, które są wykluczone w ogóle i one właśnie generalnie rzecz biorąc tam jest ten problem za tym wyższym poziomem, tym takim jednostkowym, epizodycznym, dlatego, że to dzielnice, pan premier Morawiecki użył wreszcie tego słowa oficjalnie już, ubóstwo energetyczne, tak? Nie mówimy już o biedzie, że ludzie palą z biedy, tylko jest ubóstwo energetyczne. To znaczy, że nie stać ludzi na wymianę kotłów, na lepsze, nie stać ludzi na lepsze paliwo, tak? Krótko mówiąc. A jednocześnie nie ma tej polityki państwa tutaj w tym, o której od kilku lat już mówimy, eksperci, że gaz do ogrzewania indywidualnego mieszkań no, powinien mieć niższą taryfę niż normalnie używany, konsumpcyjny i tak dalej.
Żeby zachęcić do kupna kotłów gazowych, jak
tak,
rozumiem.
Tak.
Jest pani, nie wiem jak to nazwać, ale wrogiem może kominków, które są instalowane w domach bardzo często.
Panie redaktorze, ja uwielbiam kominek jako romantyczny, do romantycznego nastroju, tak? Ale proszę pamiętać, że mądrzejsi od nas Brytyjczycy, Anglicy generalnie, Londyńczycy powiedziałabym, w 52 roku, kiedy smog zabił 4000 ludzi, zakazali stosowania kominków w ogóle, nie tylko do romantycznych nastrojów, do ogrzewania.
Kominków opalanych węglem bądź drewnem.
Bądź drewnem. W związku z tym, a w Trójmieście, w ogóle w wielu miastach Polski, ogrzewanie kominkowe było podstawowym ogrzewaniem, czyli z kominka.
Ale jest nadal bardzo modne.
No niestety, muszę powiedzieć, że to ogrzewanie kominkowe, no daje, powiedziałabym, ten ujemny, jak to klasyk mówi, ujemny plus, tak? Ujemny plus. Dlatego, że jako paliwo do kominka stosowane jest drewno. Czasami to drewno jest w ogóle, powiedziałabym, wilgotne, delikatnie rzecz biorąc i wtedy proszę pojechać na osiedle Miłe. Na osiedle Miłe, gdzie nawet bardzo czasami tak zwane wypasione posesje no produkują właśnie, ponieważ mają ogrzewanie wyłącznie kominkowe, nie ma innego alternatywnego. I teraz jest takie pytanie, bo wszyscy się zastanawiamy smog, ale jest pytanie, skąd się bierze ten smog? I pytanie na przykład w takim osiedlu Miłym. Jest pytanie, czy gdyby do tego ogrzewania dołączyć fotowoltaikę dla ciepłej wody, tak, żeby obniżyć ten poziom tego emitowanych tych zanieczyszczeń. Może w tym kierunku należy, trzeba szukać przyczyny, skąd ten smog się bierze. A my tylko zakładamy maseczki, albo powiedziałabym filtry na indywidualne paleniska, co jest moim zdaniem zbrodnią, bo filtr założony na taki komin indywidualny powoduje to, że jak się zapomni go wyczyścić, a na pewno producent już przewidział, że serwisowanie jest co miesiąc i tak dalej, mogą być przyczyny nieszczęść, tak? Wobec tego te wszystkie pomysły takie niesprawdzone, no radziłabym ze swojej praktyki bardzo tak sceptycznie do tego podchodzić.
Powiedziała pani o tym, że gospodarstwa domowe to jest główny producent smogu w Polsce?
Tak, a jeszcze dlaczego powiem. Na przykład na Śląsku. Ponieważ w pewnym okresie czasu, kilku ostatnich lat, ten najlepszy węgiel, który był, to on był albo eksportowany, albo był nie powiem zawłaszczany, tylko przewożony do ciepłowni, tak? Węgiel niskosiarkowy,
tej dobrej jakości.
Bardzo dobrej jakości. A to, co zostawało dla gospodarstw, to zostawało gorsze. Wobec tego plus bieda, która wtedy była, dokładała się do tego wszystkiego. W związku z tym palono byle czym, bo proszę, panie redaktorze, pomiary referencyjne prowadzi się od 20 lat w Polsce. Proszę mi powiedzieć, jeżeli pan sięgnie pamięcią, kiedy były takie właśnie smogowe alerty?
Wie pani co, kiedyś nie zwracano na to uwagi. Dlatego, że ja mam doświadczenie wyjechania do Szwecji na kilka miesięcy, zresztą pracy w spalarni, powrotu w roku 90 do Wrzeszcza i zdumienia, jak gęste powietrze jest we Wrzeszczu.
Ale to wtedy pan był, kiedy pracowały te zakłady bez ograniczeń, tak. Była taka...
Ale wtedy nie zwracano na to uwagi.
Wtedy nie było smog
stał się, przepraszam za to sformułowanie, modny kilka lat temu dopiero. W naszym kraju.
Ale wie pan dlaczego? Ja myślę, że mieliśmy taką konferencję tutaj w Gdańsku również, gdzie ludzie, którzy przyjechali z Paryża, bo to była międzynarodowa konferencja, miasto Gdańsk, Fundacja, Wojewódzki Fundusz razem organizowały tę konferencję, gdzie miasta, gdzie ludzie z Paryża i z innych miast, no może mniejszych, nie ze stolic, ale w ogóle się dziwili, że my mamy taki problem. A dlaczego? Proszę, no nie wiem, może słuchacze wiedzą.
To nie powinniśmy mieć, tak?
Nie, w ogóle dlatego, że po prostu problem ciepła w miastach tam, gdzie, no nie w Portugalii, tylko na przykład w Paryżu, nie istnieje, bo właśnie mówię, centralizowane źródło ciepła, czyli w ogóle dopływ do otrzymywania ciepła w indywidualnym, nie ma, no w ogóle nie istnieje, tak? W pojedynczych domach, w mieszkaniach się nie grzeje, tak? Wszystko jest tak zwanej grubej rury. No i to jest ten, myślę, problem dużych miast, bo komunikacja wszędzie jest taka sama.
No jeżeli popatrzymy na ten PM10, na ten wskaźnik, o którym pani mówi, to transport drogowy produkuje zaledwie 10% tego pyłu PM10.
Ja podejrzewam, że w gazecie, którą ma pan
Rzeczpospolitej,
ma pan przed sobą, ujmowana jest tylko ta wielkość transportu, która jest ze spalin, czyli z wydechów samochodów. A do tej wielkości należy dodać jeszcze emisję ze złych dróg, z utwardzania, z nieutwardzonych dróg do tej emisji. Do tej emisji trzeba dodać również takie inne, jak na przykład zużycie tarcz siernych i tak dalej. Mnóstwo innych takich rzeczy. Także jeżeli chodzi o komunikację, to ja myślę, że w tej chwili ten procent się zwiększa i to znacząco. Wystarczy spojrzeć w Gdańsku, na ulicy Grunwaldzkiej, jak wygląda skrzyżowanie Dmowskiego z Jaśkową Doliną, tak? W godzinach wtedy, kiedy zobaczyć, jaki jest procent samochodów o wysokiej klasie i jaki jest procent samochodów o bardzo niskiej klasie, które nie dałabym sobie głowy uciąć, czy one nie są pozbawione tych filtrów cząstek stałych.
Mm-hmm. Pani Krystyno, ile w poniedziałek umarło osób w Polsce z powodu smogu?
Zgodnie z prognozą, nie będę wymieniała, bo to byłoby nieelegancko.
Ja się odnoszę. Premier Morawiecki w exposé mówił, że z powodu smogu każdego roku umiera przedwcześnie 48 tysięcy Polaków. Ja podzieliłem szybko przez 365 i wyszło mi, że to jest około 131 osób dziennie.
I dokładnie taka liczba pojawiła się na wielu portalach. Mało tego, na Microsoft Edge również była jako pierwsza informacja. 131 osób, to na cały świat poszło, tak? 131
zmarło
osób.
Zmarło w Polsce z powodu smogu.
Umrze z powodu smogu. Bardzo pan redaktor świetnie liczy. Tak, świetnie liczy.
Proste.
Pan premier Morawiecki nie dołożył jednego słowa do tego, co powiedział. To jest prognoza. To liczba osób, które może umrzeć z powodu smogu, to jest prognoza, czyli badania, powiedziałabym, modelowe. Natomiast poczekajmy na lekarzy, żeby lekarze potwierdzili tę liczbę. Nie eksperci od powietrza, nie z całym szacunkiem pan premier, nie z całym szacunkiem inni, tylko po prostu, żeby lekarze potwierdzili tę liczbę. Ja o tym nie powiem, że marzę, bo marzenia mam zupełnie inne, ale myślę, że to byłoby dobre, bo zarządzanie strachem...
Przeprowadzić badania kliniczne, coś w rodzaju...
Olbrzymie badania kliniczne właśnie w tych miejscach, w których jest ten strach.
Czy my na Pomorzu mamy się czego obawiać? Bo mówiła pani, że zrobiono wiele w sprawie emisji pyłów w zakładach przemysłowych. Mniej, jak rozumiem, zrobiono w sprawie emisji z gospodarstw domowych, z tych pieców, z kominków, ale zawsze pocieszamy się, że nasze nadmorskie położenie daje nam pewien handicap, że jesteśmy bezpieczniejsi, bo wieją wiatry od morza, w związku z tym u nas nie jest tak źle, jak nie wiem, w Katowicach, w Krakowie czy w Warszawie.
Pan redaktor otwiera przede mną pole do opowieści prawie mojego całego życia zawodowego, ale bo to jest mój konik, że że na wszystkich jakichś spotkaniach mówię o tym, że gdyby emisję z Gdańska, emisję, nie Gdańsk, tylko emisję z Trójmiasta, przepraszam bardzo, fundacja jest dziełem samorządów Trójmiasta, wobec tego, tak, Gdańska, Gdyni i Sopotu, wobec tego, gdyby całą emisję z Trójmiasta, ze stoczni przenieść do Krakowa, no to ja myślę, że tam nie 131, ale moglibyśmy prognozować
wielokrotność.
Tak, oczywiście mówię o stoczniach w momentach, kiedy była tak pełna produkcja, tak, i tak dalej. Więc tak, warunki tutaj przewietrzenia na terenie naszego, ale jest jedno ale. Jeżeli będziemy zabudowywać miejsce pomiędzy morzem a brzegiem i wykluczać bryzę, dobroczynny wpływ bryzy morskiej i lądowej.
A robimy to.
Robimy niestety. Zamykamy korytarze powietrzne. Na przykład Morena jest takim pięknym przykładem, gdzie no, piękny Manhattan się buduje, ale zamyka korytarz powietrzny wzdłuż ulicy Bulońskiej.
Tak.
Myślę, że przyczyną jest to, że w 91 roku zlikwidowane zostało stanowisko urbanisty miejskiego we wszystkich, po prostu zostało zniknięte.
Mm-hmm.
Zostało zniknięte. A ci, którzy chcieli o tym mówić, mieli za słabe przebicie, bo naprawdę ja mieszkam na Moronie od wielu lat i widzę, że tam jest ten właśnie problem. No zamknięty będzie ten korytarz powietrzny, który przecież nie my, tylko Niemcy wymyślili, tak?
Czyli nie tylko kominki, piece, tylko także mądre budowanie, mądre planowanie miasta.
Polityka urbanistyczna z całą pewnością.
Mhm. Czy możemy się ustrzec skutków oddziaływania smogu? Główny inspektor ochrony środowiska zaleca, żeby w przypadku takich alertów smogowych ograniczyć przebywanie na zewnątrz. To jest dobre rozwiązanie?
Tak, to jest stosowane rozwiązanie, po prostu przekopiowany z zachowań i zachowań agencji, amerykańskiej agencji. Tak, oni dokładnie już w latach tam, pod koniec lat 80. taki katalog zrobili. Jak pan redaktor by otworzył ten portal, to by zobaczył, co należy robić przy każdym kolorze naszego atmolutka, tak?
Mhm.
Polecam zaglądanie, bo to i mam nadzieję...
Jest wiele stron, wiele aplikacji, które, na których można sprawdzać jakoś powietrze.
I mam nadzieję, że porozumienie z Radiem Gdańsk, które realizujemy, bo na stronie Radia Gdańsk pokazuje się cogodzinny komunikat, zaowocuje tym, że oprócz alertu samochodowego będzie się pojawiał również nie alarm ani alert, tylko informacja o jakości powietrza. Codziennie rano państwo będą wiedzieli, jak wygląda, bo my oprócz pomiarów robimy również prognozę, tak? Robimy prognozę, więc ona się jak meteorologiczna zgadza, czasami nie, ale na ogół się zgadza.
Pani Krystyno, dwa ostatnie pytania, bo dostałem mailową ofertę 15% świątecznej zniżki na profesjonalne, certyfikowane maski antysmogowe. Kupować takie
proszę
rzeczy?
Proszę pana, nie ma czegoś takiego certyfikowana maska smogowa. Co to znaczy certyfikowana maska smogowa? Jaki ona ma atest? Atest ma Instytutu Medycyny Pracy. No kto może wydać taki certyfikat? Proszę zwrócić uwagę, założy pan maskę smogową. Jeżeli pan jest notorycznym palaczem i wypala pan 3 paczki dziennie papierosów, to proszę powiedzieć, co na tej masce się znajduje. No przecież nie to, co wpływa, tylko to, co wypływa. No to jest fizyka, tak? Proszę państwa.
Czyli nie kupować.
Nie dajmy się zwariować.
Dobrze, to jeszcze w takim razie, skoro wspomniała pani o tych papierosach, gdybyśmy porównali smog, jaki wdychamy, z zapaleniem papierosa, to co wynikałoby z takiego porównania?
Ja nie ośmieliłam się podważyć hipotez pana profesora Zatońskiego, który jest absolutnym ekspertem od papierosów i mówi, rak płuc, przyczyną raka płuc to na 10 pacjentów 9 jest notorycznym palaczem papierosów. Mhm. Tak. Nałogowym palaczem. Więc badania, które potem są robione, że z powodu smogu umiera ta jedna osoba, no to były bardzo ciekawe badania, tylko nikt ich nie zrobił.
Mhm. Czyli to palenie papierosów. Możemy ten smog spokojnie wdychać. Przepraszam, sformułowanie spokojnie. Jeżeli palimy papierosy, to i tak nic nas nie uratuje.
Proponuję mówić w Gdańsku, nie mówić o smogu. Może mówić, bo mówimy o smoku wawelskim, że nas odwiedza, tak? Ale smog to jest naprawdę rzecz, która zabija. To jest prawda. I w związku z tym, jeszcze raz, trzeci raz używam tego, zarządzanie strachem jest najgorszą rzeczą. Trzeba edukować ludzi. Oczywiście, jeżeli zdarza się tak, że na wysokości koło domu czteropiętrowego jest dom jednorodzinny i wysokość tego wylotu komina jest na wysokości czwartego piętra, a sąsiad pali naprawdę także jest uciążliwy, no to na to nie, na, to jest tylko głupota ludzka, tak? Nic nie można powiedzieć, ale mamy Straż Miejską, mamy mapę. Straż Miejska w Gdańsku jest, zresztą we wszystkich, w Trójmieście również, Straż Miejska jest na to uczulona. Straż Miejska, no zaczynamy od pouczeń, ale potem są fundusze, są otwarte pewne linie, czy tak zwane czyste powietrze, czy wymiana kotłów. No trzeba zacząć właśnie metodą łagodnej perswazji, potem edukacja, potem przymusu już bezpośredniego, tak, w tym momencie. Bo nie ma innej rady i proszę Państwa, proszę się nie bać dzwonić do Straży Miejskiej, bo ludzie na przykład do nas piszą maile. My nic nie możemy zrobić, ale Straż Miejska ma w tej chwili i prezydent Szczurek, i prezydent Adamowicz, i prezydent Karolowski, wszyscy wydali dyspozycję Straży Miejskiej.
Do sprawdzania.
Do sprawdzania. Jeżeli oni się są opieszali, no to trzeba o tym mówić, tak? Dzwonić i mówić. To nie jest donoszenie na sąsiadów, to jest dbanie o własne zdrowie.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Życzę Państwu wesołych świąt.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem była dziś Krystyna Szymańska, dyrektor Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Rozmawiał Jacek Naliwajek, a na zegarach już prawie za 9:09.